Witam Was serdecznie w imię naszego Pana Jezusa. Halleluja, chwała Bogu. Czy pamiętamy, jaki tytuł kazania był 2 tygodnie temu? Amen, siostro. Teraz tydzień temu. Nie oddawaj oko za oko. Także dzisiaj będę odwoływał się nie do oka, zębów i kolan, lecz pójdziemy dalej w naszym studium przynoszenia właściwego owocu, przemiany naszego charakteru. Ponieważ 2 tygodnie temu mówiliśmy na temat wytrwałości, to chciałbym, abyśmy mieli świadomość tego, że wytrwałość była wstępem do kazania, które jest dzisiaj. Ponieważ wytrwałość jest taką spoiną łączącą nasze przekonania, tak? Wartości, charakter, nasze działanie i nasz owoc. I aby to wszystko przyniosło nam plon, potrzebna jest wytrwałość. I mówiliśmy, że 3 elementy wytrwałości są potrzebne. Pierwszy element powiedzieliśmy, że mamy wiedzieć, dlaczego trwamy. Mamy mieć świadomość, dlaczego trwamy. Czyli istotne są przekonania. Wiem, dlaczego tak chcę postępować i żyć. Po drugie, jeżeli chodzi o wytrwałość, mówiliśmy, nie patrz na otaczające cię fakty, lecz patrz dalej, czyli miej wartości, które niekoniecznie pochodzą ze standardów tego świata. Miej Boże wartości. I dzisiaj będziemy mówili o tym 3 elemencie wytrwałości, który zarazem jest taką osią, która sprawia, że przekonania i wartości oraz wykonanie i owoc może funkcjonować. Mianowicie o charakterze będziemy mówić dzisiaj. Czyli inaczej mówiąc, trwaj pomimo burz, tak jak mówiliśmy o wartościach. Trwaj pomimo burz. Trwaj pomimo burz. Co to znaczy? To znaczy, że burze przyjdą. A my mamy trwać pomimo. Ale żeby trwać, trzeba mieć charakter. Trzeba mieć właściwy charakter. I tytuł dzisiejszego kazania, żebyśmy zapamiętali, to będzie z rymem. Człowiek bez właściwego charakteru to jak statek bez steru. Więc człowiek bez właściwego charakteru to jak statek bez steru. Co statek robi na morzu bez steru? Wszędzie i donikąd. W ogóle nie dotrze tam, gdzie trzeba. Ale powiem inaczej. Statek bez steru powinien jeszcze być na piasku, powinien jeszcze być w porcie. On powinien poczekać, aż mu przyprawią ten ster. Tak? Bo jeżeli się go wypuści wśród ludzi, to jeszcze może komuś krzywdę zrobić. Czyli jeżeli wypuści się go na morze, to może się rozbić. Otwórzmy Psalm 68, 6 i 7 werset. Czytamy taki tekst tutaj. Ojcem sierot i sędzią wdów jest Bóg w swym świętym przybytku. Bóg samotnym daje dom na mieszkanie, wyprowadza więźniów na wolność, lecz oporni pozostają w ziemi suchej. Moje pytanie a propos tego tekstu do nas jest takie. Czy przeżywasz ojcowską bliskość? Czy przeżywasz wolność w Chrystusie? Czy przeżywasz satysfakcję z Bogiem? Czy czujesz, że jesteś na suchej ziemi? Co przeżywasz dzisiaj? Co dzieje się dzisiaj z tobą? Co dzieje się dzisiaj ze mną? Co przeżywamy? Przeżywamy ojcowskiej bliskości? Bożego zaopatrzenia? Czy suchej ziemi? Z tym pytaniem chcielibyśmy przejść przez całą usługę. Niebo mamy za darmo. Zgadza się? Bóg w Chrystusie zapłacił cenę, abyśmy byli w niebie. Amen? Tak? Ale owoc ducha jest procesem i nas kosztuje. Owoc ducha nas kosztuje. Czyli aby mieć dobry charakter, czyli charakter Chrystusa, owoc w naszym życiu, potrzebujemy zapłacić cenę. Ponieważ dobry owoc rośnie tylko w dobrym charakterze. To jest nasze, dlaczego chcemy się rozwijać. Dlaczego się chcemy rozwijać? Ponieważ nie przyjdzie dobry owoc, kiedy będzie niewłaściwy charakter. Nie ma takiej możliwości. Dobre drzewo nie rodzi złych owoców, ani złe drzewo nie rodzi dobrych owoców. I taka mała refleksja ze Starego Testamentu. Jak powstała ziemia, niebo? W jaki sposób? Bóg uczynił to poprzez mówienie słowa, tak? Czyli Bóg świat stworzył przez słowo. Ale, uwaga, ale ogród zasadził własnoręcznie, aby mógł go Adam uprawiać. Co to znaczy? To znaczy, że jest pewien proces, aby przyszedł owoc. I my potrzebujemy tego procesu w naszym życiu duchowym. I kiedy sobie to uświadomimy, to wszystkie trudności będą dla nas okazją do tego, aby przyszedł owoc, a nie miejscem, gdzie się schkulimy i powiemy: Panie Boże, czemu? Więc właściwy charakter rodzi właściwe postępowanie. Więc jeżeli chcemy mieć dobry owoc, uwaga, to jest nasze, dlaczego chcemy mieć dobry owoc. Jeżeli chcemy mieć dobry owoc, potrzebujemy go wyhodować. A on hoduje się poprzez ukształtowany nasz charakter. Po co w takim razie nam charakter właściwy? Po to, abyśmy osiągnęli cel naszego życia. Greckie słowo telos. My mamy osiągnąć telos. Co to jest telos? Kiedy otworzylibyśmy Kolosan 1:28, kto ma okulary na oczach, proszę, aby przeczytał głośno. Kolosan 1:28. Heniu, ty głośno czytasz, proszę. 1:28.
Jego to zwiastujemy, napominając i I nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie.
Apostoł Paweł mówi, że pracuje nad tym, aby innych stawić doskonałymi w Chrystusie, dojrzałymi. To jest użyte słowo telos, czyli to, do czego zmierzamy, to dojrzałość w Chrystusie. Słowo telos oznacza cel, dojrzały i w pełni rozwinięty. Apostoł Paweł zmagał się z tym, aby Kościół doprowadzić do telos, do tego dojrzałego celu, żeby każdy był dojrzały. To jest doskonałość, do której zmierzamy i którą możemy osiągnąć. Uwaga, tą doskonałość możemy osiągnąć. Do tego nas Pan Bóg prowadzi. I uwaga jeszcze bardzo ważna. Słowo telos, dojrzały, ten doskonały, jest inne słowo niż pleroma, co oznacza doskonałość niepoprawialna, która tyczy się tylko Boga. Czyli zwróćcie uwagę, pleroma, greckie słowo. Greckie słowo telos mówi o dojrzałości, w tym sensie doskonałość, jak ja, jak owoc staje się dojrzały, abym mógł przynieść plon i być skuteczny, ale pleroma to oznacza, jeżeli wlałbym tu jeszcze więcej wody i bym lał tak dużo, aż już więcej wlać nie można. To jest pleroma. I to tyczy Boga. Bóg jest pleroma. A my możemy być telos. I to jest kierunek, który Bóg w nasze serca włożył, kiedy się na nowo narodziliśmy. Abyśmy byli dojrzali w Chrystusie. Pamiętacie, kiedy mówiliśmy o przekonaniach, mówiliśmy o tym, że Bóg szuka Boga. Tak? Mówiliśmy, że Bóg szuka Boga i Boga szuka w nas. Czyli Bóg szuka siebie w nas. Bo Rzymian 8:29 mówi o tym, że On chce, abyśmy się stali podobni do obrazu Syna Jego. Amen? To jest Jego pragnienie. A Jego Syn jest odbiciem Boga. I uwaga, Chrystus jest jedyny w swoim rodzaju, a my jesteśmy z adopcji synami. On jest z przyrodzenia, my z adopcji. To jest różnica. Ale my mamy być podobni do Ojca, który nas zaadoptował. W tej dojrzałości, w tym telos. Więc mamy dwie rzeczy. Mamy po pierwsze owoc, który rodzi się, dobry owoc, który rodzi się tylko w dobrym charakterze. To jest po pierwsze, o czym powinniśmy wiedzieć. Po drugie, powinniśmy o tym wiedzieć, że charakter jest nam potrzebny, abyśmy osiągnęli telos, czyli dojrzałość w Chrystusie. Po trzecie, wypada nam powiedzieć, jak to się ma stać. Jak to się ma stać? Ano właśnie tak. Nasz charakter kształtuje się przez poświęcenie. Nasz charakter kształtuje się przez poświęcenie, inaczej mówiąc, przez ofiarę. Nie znaczy, że masz być ofiarą losu, jak to się nieraz mówi, lecz masz być osobą, która składa z siebie ofiarę dla Niego. Rzymian, 12 rozdział, od 1 do 2. Przeczytajmy. To mamy trzeci element teraz. Od 1 do 2. Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu. bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. To, jaki jest cel w naszym życiu, jak go odkryjemy, jak go zobaczymy, jak dojdziemy do doskonałości, jest uzależnione od tego, czy jesteśmy gotowi złożyć swoje ciało jako ofiarę żywą, świętą i miłą Bogu. Czy jesteśmy gotowi się poświęcić? Jesteśmy gotowi oddać się Mu? To jest warunek. Ofiara kosztuje i będzie nas boleć. Przykro mi to wam mówić, ale tak jest. I ktoś, kto żyje w Chrystusie dłużej niż rok, to już o tym wie. Przez pierwszy rok można jeszcze tego nie zauważyć, ale już w drugim roku się okazuje, że tak jest, że jednak słowo ma rację, że przez różne trudne rzeczy przechodzimy, zanim się spotkamy z Nim twarzą w twarz. Więc to kosztuje. Jednak jeżeli chcesz owoc, a nie będzie ofiary, będzie to iluzja. Będzie to iluzja. Nie ma owocu bez krzyża. Niestety. Pytanie jest, co jesteśmy w stanie poświęcić dla relacji z Nim, aby przyszedł dobry owoc. Spójrzmy na Abrahama. Abraham, ojciec wiary. On wiele rzeczy poświęcił w swoim życiu, ale spójrzmy tylko na dwie. Tak króciutko. Komfort poświęcił. Musiał iść, nie wiedząc gdzie. Tak? Później apogeum. Poświęcił swój mózg. Jak to? Gdzie mózg poświęcił? Poświęcił. Bo oj, poszedł swojego syna oddać ofierze. Ja nie wierzę w to, że jego intelekt mówił, wszystko jest gra, nie ma sprawy. Ja myślę, że on w mózgu bił się z tym, czy Bóg to na pewno do niego mówi. I to, czy to jest logiczne, to było nielogiczne, to był absurd dla niego, myślę. Ale on był gotowy poświęcić swoje myślenie, aby być posłuszny Bogu i zobaczył coś, co było niesamowite. Zobaczył, że Bóg jest zaopatrzeniem. To jest niesamowite. Piotr. Co Piotr poświęcił? Piotr mówi, że wszystko, Panie, oddaliśmy Tobie. Pamiętacie, kiedy spotkanie było z tym młodzieńcem, który nie chciał rozstać się z bogactwami? On mówi, wszystko zostawiliśmy. Co Paweł poświęcił? Paweł mówi tak, wszystko uznaję za śmieci. Wszystko uznaję za śmieci. Ze względu na kogo? Na Chrystusa. I to był człowiek, który miał co stracić, ponieważ to był człowiek z reputacją, wykształcony, paroma językami mówił, miał autorytet. I on to wszystko poświęcił i powiedział, że to są śmieci w porównaniu z Chrystusem. To są śmieci w porównaniu z Chrystusem. Pytanie, co Jezus poświęcił? Co poświęcił Jezus? Swoje życie. Ale powiem wam, idąc wcześniej, Jezus poświęcił także swój komfort, także swoją wszechobecność, wszechwiedzę, wszechmoc. On się ograniczył do stworzenia, które stworzył. I to jest dla nas przykład. I świetnie by wszystko było, gdyby nie jeden problem. Problem mianowicie taki. Kiedy składamy ofiarę, to zlatują się sępy. Kiedy składamy ofiarę, to zlatują się sępy. Po co? Po to, żeby zabrać nam to, co złożyliśmy. Obraz z pierwszej Mojżeszowej, 15 rozdział. Przeczytam dłuższy fragment, ale skoncentrujemy się tylko na sępach i sposobie ich odganiania. A czytajmy tam wyraźniej. 15 od 2 do 12 łącznie. Wtedy Abraham odpowiedział: Panie Boże, cóż mi możesz dać, gdy schodzę bezdzietny z dziedzictwem, a dziedzicem domu mego będzie Eliezer z Damaszku. Potem rzekł Abraham: przecież nie dałeś mi potomstwa, więc mój domownik będzie dziedzicem moim. Wówczas doszło go słowo Pana: nie ten będzie dziedzicem twoim, lecz ten, który będzie pochodził z wnętrzności twoich, będzie dziedzicem twoim. Potem wyprowadził go na dwór i rzekł: spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć. Rzekł do niego: tak liczne będzie potomstwo twoje. Wtedy uwierzył Panu, a on poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Potem rzekł do niego: jam jest Pan, który cię wywiódł z Ur Chaldejskiego, aby ci dać tę ziemię w posiadanie. A on odpowiedział: Panie Boże, po czym poznam, że ją posiądę? On zaś rzekł: sprowadź mi 3-letnią jałówkę i 3-letnią kozę i 3-letniego barana, nadto syna gorlicę i gołębicę. I sprowadził mu to wszystko i rozciął na poły i położył jedną połać naprzeciw drugiej, lecz ptaków nie dzielił. Wtedy zleciały się ptaki drapieżne do padliny, lecz Abram je odpędził. A gdy zachodziło słońce, ogarnął Abrama twardy sen, wtedy też opadły go lęk i głęboka ciemność. Tu mamy ptaki drapieżne, w tym przekładzie mamy sępy. Co nam ten fragment pokazuje? Ten fragment nam pokazuje bardzo ważną rzecz. Mianowicie, kiedy przychodzi do twojego życia objawienie i kiedy chcesz, aby to objawienie stało się twoim udziałem. Znaczy, ktoś przychodzi, albo Bóg do ciebie mówi, albo masz głębokie przeświadczenie, że Bóg powołuje cię do tego i do tego. To jest piękne. Wielu młodych ludzi, którzy się nawracają, mówią: Pan mi pokazał, że będę ewangelistą. Jeden mówi: a ja będę prorokiem, a jeszcze inny będę nauczycielem i każdy coś tam mówi, a jeszcze inny będę wśród ubogich służył, będę miał wspaniałą służbę. Wiecie, to jest wizja, którą Bóg daje człowiekowi do serca. Wiecie, Abraham miał problem taki, że nie miał pewności, kto odziedziczy jego majątek. A Bóg mu powiedział: słuchaj, pokażę ci coś. Pokazał mu gwiazdy. I mówi: zobacz na gwiazdy. Tak będzie liczne twoje potomstwo. Nie wiem, jak długo się patrzył Abraham w gwiazdy, ale może widział tam rodziny, małe dzieci. Może widział narody. Ale to sprawiło, że uwierzył Bogu. Złapał tą wizję. Ona zamieszkała w nim. I kiedy w nim zamieszkała, czy ona się spełniła w tym momencie? Tak czy nie? Ona jeszcze wielu lat potrzebowała, ta wizja, aby się spełnić. Wielu lat. Ale co się wydarzyło? Abraham zadał pytanie: po czym będę miał pewność, że to się stanie? A Bóg mu mówi: złóż mi ofiarę. Więc kiedy Bóg mówi do ciebie i ma dla ciebie przeznaczenie, to następne pytanie, które ci zada: czy jesteś w stanie ponieść koszta? Czy jesteś w stanie złożyć ofiarę? Ponieważ to jest warunek, aby to, co Bóg w tobie umieścił, zostało uwolnione. I powiem wam, kiedy on złożył tą ofiarę, to możemy czytać, że on poczuł lęk i mrok. To nie było przyjemne dla niego. Wpadł w lęk i ciemność. On, kiedy składał ofiarę, nie widział tej wielkiej wizji. Ogarnął go lęk. Bo kiedy składamy ofiarę, to ból jest tak wielki, że on przewyższa to wszystko, co do tej pory zobaczyliśmy. Ale chcę wam powiedzieć, że kiedy to przejdziemy, Bóg nam pokaże jeszcze więcej. Bo kiedy dalej czytamy, Bóg dalej prorokuje, co będzie na 400 lat do przodu. Mówi mu, jakie fajne życie będzie miał, że dożyje starych lat. Ale mówiliśmy, że skoncentrujemy się na sępach. Kiedy złożył ofiarę, które miało mu przynieść plon w przyszłości, przyleciały sępy. I co zrobił Abraham? Co zrobił Abraham? Odpędził je. Nie wiem, jak to robił. Może miał pochodnie i walił je po łbie. Może rzucał w nie kamieniami. Cokolwiek robił. Ale nie pozwolił, aby sępy zżarły mu jego ofiarę. Czyli nie pozwolił, aby sępy zabrały mu jego ofiarę. Co to znaczy dla nas? Po usłyszeniu czegoś wartościowego, po zobaczeniu czegoś ważnego, po uświadomieniu sobie ważnej rzeczy, po Bożym pchnięciu cię w jakimś kierunku, bardzo prawdopodobne, że przyjdzie czas, w którym będziesz skonfrontowany z tym. I tam okaże się, czy twój charakter jest w stanie przebić się przez tą ofiarę, jest w stanie być wytrwały, jest w stanie być na tyle dobry, aby przynieść Bogu plon. Pan Bóg na ziemi ma nas tylko, aby Jego wola w niebie stała się ciałem tutaj. I ona inaczej nie dzieje się, jak przez ofiarę, którą składamy. Trzy przykłady. Dwóch świadków wystarczy, ale potem mam trzech. Eliasz. Po wielkiej rzeczy, którą uczynił, spodziewając się jeszcze większej rzeczy, mianowicie nawrócenia Achaba i pewnie całego domu, bo jak zobaczyli, że Bóg najwyższy wygrał, a Baal został pokonany, no to co mógł sobie myśleć? Królestwo całe się nawróci Izraela. Tymczasem tak się nie stało i przyleciały sępy. I życzył sobie czego? I żeby Bóg nie odgarnął tych sępów, on by nie dał rady. Tu akurat widzimy ponadnaturalną Bożą interwencję, która pomogła mu odgarnąć sępy. I co się później stało? Trzy rzeczy Bóg mu dał do zrobienia. Czyli pokazał mu cel. Następny przykład. Pan Jezus. Co dla Pana Jezusa było jakie sępy przyleciały? Kiedy Pan Jezus został ochrzczony, usłyszał, że jest Synem Bożym. Może tak, on wiedział, ale lud usłyszał. On zostało proklamowane, że jest Synem Bożym. To poszedł na pustynię i sępy przyleciały, aby zrobić co? Podważyć Jego synostwo. Jeżeli jesteś Synem Bożym, to. Jeżeli jesteś Synem Bożym, to znowu to. Co to było? To był wytrych, który był wkładany, aby zabrać mu świadomość tego, że jest synem. To był jego sęp. Piotr miał objawienie. Mówi, tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego, tak? I Pan Jezus mu coś powiedział, co stało się sępem dla Piotra. Co mu powiedział później, kiedy przekonywał Pana Jezusa, że nie musi pójść na krzyż. Idź precz ode mnie, szatanie, powiedział do Piotra. Co to za sęp przyleciał? Sęp urazy. Uraza. Potrzebował sobie dać radę z urazą. Bo jakby sobie nie dał rady, to tak jak uczniowie, którzy usłyszeli, że kto nie będzie pił mojej krwi i jadł mojego ciała, nie będzie miał życia we mnie i sobie podchodziło mnóstwo, tak Piotr mógł w tym momencie odejść i powiedzieć, on do mnie w taki sposób mówi? Mój Pan? Mój mistrz? Ja nie chcę mieć z takim człowiekiem nic wspólnego. Ale on poradził sobie z urazą. I był do końca i stał się liderem. Pokonał sępa urazy. Więc jakie sępy ciebie atakują? Jakie sępy chcą zabrać twoją ofiarę? Co ciebie chce? chce ściągnąć z ołtarza, na którym leżysz, aby złożyć ofiarę Bogu. Co? Gniew? Nieprzebaczenie? Uraza? Lenistwo? Co? Co za sępy niszczą twoją ofiarę? To, co dzisiaj mówię, jest fajne może. Ale nie ma żadnego znaczenia, jeżeli nie będzie praktyki. To wszystko nie ma znaczenia, jeżeli nie ma praktyki. Praktyka jest istotna. A praktyka to wsłuchaj się w swoje serce i odkryj swoje sępy i bądź radykalny wobec nich, aby je odegnać, aby nie pozwolić, aby zabrały twoją ofiarę. Jeżeli chcemy, aby było nam łatwiej, to wyłączmy mózg. Otwórzmy serce. I bądźmy gotowi, aby Bóg do nas mówił, co to są za sępy. Co przeszkadza nam w relacji z Nim. Co przeszkadza nam w bliskości z Nim. Łatwiej jest, kiedy Go kochamy. Bo kiedy kochamy Go, łatwiej jest nam ponieść ofiarę. Co odpowiada ci serce? Co to za sępy ciebie atakują, aby zniszczyć twoją ofiarę? Max Scheler powiedział takie zdanie. Intelekt jest ślepy na wartości jak ucho na kolory. To oznacza, że Bóg przemawia do naszego wnętrza, do naszego serca i nieraz niekoniecznie potrzebuje być to efekt tego, twojego przemyślenia. Lecz może być to coś, co cię uderzy nagle. Teraz słuchasz tych słów i teraz może cię coś nagle uderzyć. Coś, co sprawia. I ty możesz sobie w głowie mówić. Nie, to mi nie pasuje. Nie, to nie gra. To jest ucieczka. Pozwól sobie otworzyć serce z miłości do Niego i wołaj z wnętrza: Panie, co to za sępy są, które chcą zabrać moją ofiarę, które chcą zniszczyć moją ofiarę, którą składam dla Ciebie. To mogą być naprawdę różne rzeczy. To mogą być nawet złodzieje czasu w twoim życiu. Coś, co ci okrada czas z Bogiem. Zamiast z Bogiem siedzisz i zapychasz czas zupełnie czym innym. Relaks. Zazdrość. Niezły sęp. Pewien chłopak przyszedł do mądrego króla i zadał mu pytanie. To był bardzo mądry król. Co mam robić, królu, aby żyć dobrym życiem, kochającym Boga i aby nic nie przeszkodziło mi w tym? Aby żadne zło nie wkroczyło do mojego życia. Jak mam żyć? Co mam robić? Ponieważ w chłopaku było widać pasję i prawdziwe pragnienie. Król spojrzał mu głęboko w oczy i nie odpowiedział mu, co ma robić. Lecz powiedział mu tak. Weź garnek, nie. Jak to? Pomóżcie mi. Inne słowo do garnka. kociołek za duże, coś mniejszego. Kubę większe. Dzbanek. O, dzbanek. Weź dzbanek do ręki, wypełniony oliwą do samego końca. I idź z tym dzbankiem na drugą stronę miasta. Jeżeli ci się chociaż kropla oleju wleje, będziesz od razu ścięty. Ale mu dał, nie? I żeby nie było lipy, wysłał z nim dwóch wojowników z mieczami, którzy obserwowali, czy czasami się nic nie wylewa. On idzie z tym dzbanem, wyobraźcie go sobie, idzie z dzbanem. Olej się buja w środku, a obok niego dwóch bodyguardów z mieczami i tylko czekają, jak mu się wyleje. Co on musiał czuć? I idzie przez miasto. Akurat to był dzień. Jarmark jeden. Mnóstwo ludzi na ulicach. Stragany. Sprzedawcy. Atakują go, aby coś kupił. A on tylko ten dzban. I wiecie co? Doniósł do końca, nie wylało mu się. Stanął przed królem, a król zadał mu pytanie. Co się dzieje w mieście? Kogo widziałeś? Z kim rozmawiałeś? Mówi, królu, ja byłem tak skoncentrowany na tym dzbanie, żeby mi się nie wylało, a ty się mnie pytasz, kto był na ulicy? Ty się mnie pytasz, kto miał stragan otwarty? Kto sprzedawał? No tak. Nie wiem. Byłem skoncentrowany na tym oleju, żeby się nie wylał. A król mu powiedział, właśnie, kiedy będziesz skoncentrowany w taki sposób na miłości do Boga, na Nim w swoim życiu, to nie będziesz musiał się martwić o to, czy jakieś zło się zakradnie do twojego życia. Wtedy będziesz wydawał owoc właściwy. Ciężka lekcja. I to jest lekcja dla nas. Całe szczęście, że nikt nam tutaj, w tym pięknym kraju, nie każe nosić dzbanków z oliwą i z mieczami za nami latają. Bo... Co? Ale chociaż króla mają. Łaskawy, miłosierny jest ten król dla nas. Olej też ma. Olej też ma. Teraz wrzućmy jeszcze raz ten psalm. 68:6-7. Lądujemy już. Dla tych, którzy już się nie mogą doczekać, zapnijcie pasy. Za chwilę lądujemy. Mamy psalm? Jeszcze nie. Nie mamy. Dobra. Psalm. Ojcem sierot i sędzią wdów jest Bóg w swym świętym przybytku. Bóg samotnym daje dom na mieszkanie, wyprowadza więźniów na wolność, lecz oporni pozostają w ziemi suchej. Pamiętacie? To, ten fragment mówi nam tak. Możesz pozostać w ziemi suchej. To jest twój wybór. Możesz kroków nie podejmować. Ale jeżeli chcesz przeżywać Bożą obecność, chcesz przeżywać Bożą wolność, chcesz przeżywać, zamieszkiwać w Jego obecności, jest cena, którą potrzebujesz za to zapłacić. Krótko podsumuję. Nasza myśl przewodnia była taka. Charakter rodzi się z relacji, więc co poświęcisz dla Chrystusa? Temat był taki, człowiek bez właściwego charakteru, tak jak statek bez, nie roweru, tylko steru, że. I po pierwsze, dobry owoc rodzimy tylko przez dobry charakter. To jest nasze dlaczego chcemy mieć dobry owoc. Po drugie, właściwy charakter pomaga nam osiągnąć cel życia, telos. Można powiedzieć, że właściwy charakter to zbiór cnót naszych, które pozwalają nam osiągnąć telos. Po trzecie, nasz charakter kształtuje się przez poświęcenie. Czyli odpowiedź na nasze jak? Przez poświęcenie. Dobra wiadomość. Poświęcenie. Po czwarte, wsłuchaj się serce i bądź radykalny wobec sępów. Zobacz, co Bóg ci pokazuje. I bądź radykalny i odgoń te sępy. Ponieważ za chwilę będziemy mieli wieczerzę pańską, którą poprowadzi Mirek, moja zachęta dla każdego z nas dzisiaj do wieczerzy, abyście przed wieczerzą mieli chwilę takiej ciszy, otworzyli serce przed Bogiem i poprosili Go, aby do was przemówił, co jest tym sępem, który próbuje wam przeszkodzić w waszej ofierze, w waszym poświęceniu. Co trzeba radykalnie palnąć w łeb, że tak powiem, kolokwialnie. Co trzeba przegonić? Możemy to złożyć podczas wieczerzy. Wieczerza jest miejscem, w którym nabieramy Bożej mocy, Bożego charakteru, kiedy z wiarą podchodzimy do wieczerzy. Możemy przyjść i powiedzieć: Panie, składam ofiarę i będę radykalny wobec tego sępa. Dzisiaj, od dzisiaj będę tylko 2 godziny oglądał telewizję dziennie. Nie 5. Ktoś, kto jest bardziej uduchowiony, godzinę. A genialni, 0,5 godziny. Nie, ale przecież nawet jedna połowa meczu tyle nie trwa. Spokojnie. Jak mecz będziesz oglądał raz na miesiąc, to sobie możesz zsumować i tak ci wyjdzie dobrze. Dobry wynik. Zsumujesz, podzielisz na tygodnie i spokojnie cały mecz raz na miesiąc możesz oglądać. Nie ma problemu. W każdym razie, każdy ma sępy, chyba że jest ktoś, kto nie składa ofiary. Wtedy sępy nie mają do czego przylecieć. Wtedy jesteś chrześcijaninem, który nie przyniesie owocu, który nie przeżyje tego, co mówi Psalm 68. Ale myślę, że tutaj są sami rasowi uczniowie Chrystusa, więc jakieś tam sępy się znajdą. Zachęcam. Amen.